Lato. Dla alergików koszmar, dla imprezowiczów czas, kiedy noc jest zdecydowanie za krótka, a dla miłośników kina arthouse'owego czas na planowanie ostatniego tygodnia lipca. Tak, tak, nowe horyzonty za pasem. W tym tygodniu poznaliśmy program 23 edycji, więc pora mu się przyjrzeć z bliska i przeanalizować, co też ciekawego ma on nam w tym roku do zaoferowania. O tym będzie dzisiejsze coś obejrzanego. Ja nazywam się Józef Poznar. Zaczynamy.
La photographie c'est la vérité. Et le cinéma c'est 24 fois la vérité par seconde.
Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę, a myślę zawsze po polsku.
It's very hard to make a movie, period. To make a good movie, it's really a question of luck, I would say.
Coś obejrzanego.
Hity z Cannes, Berlinale, Locarno, Wenecji i Sundance. Nowe przeboje uznanych mistrzów. Łącznie 251 filmów składających się na 23 282 minuty pokazów w 12 salach kinowych, a to wszystko w zaledwie 10,5 dnia. Tak prezentuje się festiwal Nowe Horyzonty w liczbach, a w hasłach, no, sztandarowe, nowohoryzontowe cykle, oszałamiający zmysły front wizualny, społecznie istotne trzecie oko, lost, będący jeszcze bardziej eksperymentalny niż eksperymentalne są same Nowe Horyzonty, fokus na Portugalię, standardowo wgląd w kino północy w sekcji Oslo-Reykjavik, klasycznie zwariowane nocne szaleństwo oraz konkurs shortlista sezon odkrycia oraz cztery retrospektywy, no i mainstream w antymainstreamie, czyli pokazy galowe i sekcja mistrzowska. Nowością jest cykl powstały we współpracy z BWA Studio, czyli Avec Plaisir, skupiający się na pograniczu sztuki i erotyki. To takie delikatne uszczknięcie z innego gutkowego festiwalu, jakim jest kontrowersyjny dość post-porn festiwal. Czyli w zasadzie wszystko jasne, tak jak zwykle. Wielu odstępstw nie ma, ale ze szczyptą nowości na przełamanie nudy. Na przykład pożegnanie z Arsenałem, klubem festiwalowym Arsenał tradycyjnym i wieloletnim miejscem spotkań i areną pofilmowych dyskusji najtrwalszych z miłośników kina. Rolę Arsenału, czyli domyślnych spotkań, będą pełnić neonowe podwórka z gościnnością recepcji surowca, z okazjonalnymi wydarzeniami na tamce, bulwarach oraz dachu. Ale prawdę mówiąc, o klimat festiwalu się nie martwię. Nie mam wątpliwości, że ta wypracowywana przez lata specyfika i w te wakacje zostanie powtórzona. Ale jak prezentuje się program, czym nas zaskoczy, czym rozczaruje, czy jest na co czekać? Oczywiście, że jest, ale to wszystko w szczegółach sprawdzę już za chwilę. Przeglądanie programu tegorocznej edycji festiwalu Nowe Horyzonty, który startuje już 20 lipca, zacznijmy od mięska, czyli tych filmów, na które jest największa szansa, że bilety znikną jeszcze przed festiwalem, czyli pokazy galowe i sekcja mistrzowie. Jeśli chodzi o to, co do zobaczenia z festiwalu w Cannes, no to spore rozczarowanie spotkało widzów liczących na pokazy dwóch najgłośniejszych filmów, które można było zobaczyć na Lazurowym Wybrzeżu. Nie uświadczymy ani nagrodzonej Złotą Palmą Anatomii Upadku w reżyserii Justine Triet, ani nagrodzoną Grand Prix Sfery Interesów w reżyserii Jonathana Glazera. To ten film z elementami polskiej produkcji, który oszołomił zarówno krytyków, jak i zwyczajnych widzów. No ale te dwa filmy to akurat jest kwestia decyzji dystrybutorów tych filmów, którzy zdecydowali się nie pokazywać ich w ramach letnich festiwali na całym świecie. To pozwalałoby nam zgadywać, że będą one raczej szykowane na właściwy sezon nagród filmowych jesienią i zimą. Ale to nie oznacza, że nie ma czym się ekscytować. Spójrzmy chociażby na film otwarcia, bowiem otwieramy w tym roku festiwal filmem, najnowszym filmem jednego z najważniejszych twórców współczesnego niemieckiego kina, czyli Wima Wendersa. Jego film zatytułowany Perfect Days wydaje mi się, że podzielił widzów w Cannes, ale jednak nagrodzony został statuetką dla najlepszej roli męskiej i nagrodą jury ekumenicznego. To opowieść o zwyczajnym japońskim everymanie i podążanie za jego życiem, za jego rytuałami, za jego zwyczajną codziennością. Chociaż to może nie brzmieć jak zbyt wiele, to jednak nie zapominajmy, że Wim Wenders jest w stanie naprawdę z najbanalniejszych, z najprostszych historii wycisnąć potężny ładunek emocjonalny i to pokazywał już nieraz. Wim Wenders to jest takie nazwisko, że praktycznie na jego filmy no, można iść w ciemno, dlatego że zawsze każdy kolejny film Wendersa jest gratką, jest ciekawostką, jest czymś, jest jakimś polem do dyskusji. I nie mam żadnych wątpliwości, że podobnież będzie i tym razem. A co ciekawe, w tym roku na Festiwalu Nowe Horyzonty będzie można zobaczyć dwa nowe filmy Wima Wendersa. Drugim natomiast jest film zatytułowany Anselm, pokazywany w ramach sekcji Front Wizualny. I jest to portret niemieckiego artysty Anselma Kiefera, który, co ciekawe, wykorzystuje technologię trójwymiarową. Tak, jeszcze tworzy się filmy z wykorzystaniem kamer 3D, które trzeba oglądać z tymi śmiesznymi okularami i tworzy się także przy użyciu tej techniki także filmy ambitne. To jest to, co zaserwuje nam Wim Wenders. Patrząc dalej, co jeszcze znajdziemy w tych dwóch najpopularniejszych sekcjach, do zobaczenia będzie także Cicha dziewczyna. To propozycja z Irlandii. Film, który był nominowany w zeszłym roku do Oscara w kategorii dla najlepszego filmu międzynarodowego i to chyba jest ostatni z tych właśnie ubiegłorocznych oscarowych ważnych filmów, który został mi do nadrobienia. Patrząc dalej, Club Zero w reżyserii Jessica Hausner z Miją Wasikowski to opowieść trochę o dojrzewaniu, trochę o wywracaniu schematów. W opisie przeczytamy nawiązanie, że może to ma jakiś związek w trójkącie, ale pamiętajmy, że opisy na stronie Nowych Horyzontów niejednokrotnie mijają się z prawdą i tutaj liczę, że będzie podobnie, ponieważ czegoś podobnego do w trójkącie chyba raczej bym nie zniósł. Natomiast wracając do Cannes, dostaniemy eksperymentalny miks dokumentu z fabułą w postaci filmu Cztery córki w reżyserii Kauter Benhani, nagrodzone Złotym Okiem oraz wyróżnione nagrodą En Certain Regard How to Have Sex. To zoomerowy coming of age w reżyserii debiutującej Molly Manning-Walker, a nie zapominajmy, że w ubiegłym roku takim debiutowym objawieniem było przecież After Sun w reżyserii Charlotte Wells, który no mi także przypadł do gustu, co prawda za drugim obejrzeniem, ale był to dowód na to, że niejednokrotnie w Cannes debiutują twórcy, których spojrzenie naprawdę różni się od tego, co zazwyczaj jest typowane, co zazwyczaj jest prezentowane na tego typu festiwalach. Nowe, świeże spojrzenie, wszak to Nowe Horyzonty. Liczę, że ta historia How to Have Sex będzie dokładnie czymś podobnym, będzie trochę wywróceniem oczekiwań tego, czego moglibyśmy się spodziewać po nastoletnim coming of age story. Więcej Call Me By Your Name, mniej euforii. Tak bym to sobie widział. A propos debiutów, w programie znajdzie się także nagrodzony na Sundance Georgie Ma Się Dobrze, który z opisu i ze zdjęć i też z całej swojej charakterystyki, z tego, że był pokazywany w Sundance i tam cieszył się ogromną popularnością, przywołuje na myśl film Złodzieje Rowerów, więc ci, którzy darzą sympatią to wielkie dzieło włoskiego kina, myślę, że tutaj mogą być także pocieszeni. Fanów Kauris Makiego, Koreedy i Lava Diaza na pewno zaciekawią ich kolejne filmy. Mnie niespecjalnie, za to nie mogę się doczekać Odwiecznej Córki, czyli nowego filmu Joanne Hogg, której całą filmografię nadrobiłem w zeszłym roku podczas jej retrospektywy i na tym etapie chyba mogę się śmiało nazwać fanem jej twórczości, tym fanem, który byłby w stanie naprawdę bronić te mniej popularne jej filmy, by sobie tylko mogę przypomnieć, jakie kontrowersje towarzyszyły pokazowi filmu The Souvenir, a później drugiej części The Souvenir, a ja jednak Joanne Hogg biorę z całym dobrodziejstwem inwentarza. Do mnie trafia to, co ona ma do przekazania i nie mam wątpliwości, że tutaj może być podobnie, wszak znowu przed kamerą zobaczymy rewelacyjną Tilda Swinton, muzę Joanne Hogg, przyjaciółkę jeszcze z czasów studiów. Joanne Hogg to kino odrobinę bardziej mainstreamowe, tak mi się przynajmniej wydaje i też myślę, że w ramach takiego mocnego mainstreamu możemy też rozpatrywać film zatytułowany Poprzednie życie. To propozycja dla fanów studia A24, które ten film wyprodukowało i już można zobaczyć recenzje i oceny widzów związane z tym filmem i są to naprawdę dobre, wysokie oceny widzów, zwracające uwagę na to, że w gruncie rzeczy to prosta historia, opowieść o miłości, ale jednak wydobywa się z niej prostota i piękno, które nie jest tak często spotykane na wielkim ekranie, więc wydaje mi się, że może to być bardzo fajny, prozaiczny, ale wcale nie poetycki. Obraz taki na przełamanie tych nieco bardziej wymagających seansów, które można zobaczyć podczas festiwalu Nowe Horyzonty. Fanów kulinariów zachęci na pewno bulion i inne namiętności od Tron Anhuna, nagrodzony w Cannes za reżyserię. To taki instagramowy food porn, ale osadzony w realiach XIX wieku. Równie ciekawie, to znaczy interesująco z perspektywy konceptu i takiej nietypowości wobec tego, co możemy zobaczyć na Nowych Horyzontach w ramach sekcji pokazów galowych i mistrzów mistrzyń, prezentuje się film zatytułowany Totem autorstwa Lili Aviles, który z opisu przypomina dziwne skrzyżowanie Sierra Nevada i 100 lat samotności. I ja wiem, dokładnie to, co powiedziałem o opisach, że im nie wolno wierzyć, ale powiedzmy szczerze, jeden film jestem w stanie przeboleć i pójść wyłącznie przez pryzmat tego, co było w opisie i umówmy się, że w tym roku to będzie Totem. A miłośników klimatów politycznych, a raczej tego, co się dzieje na świecie w ujęciu geopolitycznym, może zaciekawić film Jafara Panahiego, który będzie balansował na styku fikcji i dokumentu, komentując jako twórca filmowy, jako artysta, sytuację polityczną w jego rodzinnym Iranie. A to tylko wycinek tego, co można zobaczyć w tych dwóch sekcjach podczas 23. edycji Festiwalu Nowe Horyzonty. Tych filmów na pewno nie odpuszczę, a na inne, jeżeli starczy czasu, no to myślę, że z całkiem sporą ciekawością też się wybiorę. Owszem, Festiwal Nowe Horyzonty to okazja, żeby zobaczyć przed wszystkimi innymi te najciekawsze premiery nadchodzącego sezonu filmowego. Te filmy, które będą się cieszyły jakimś uznaniem w trakcie sezonu nagrodowego. Żeby zobaczyć te filmy, które były pokazywane na festiwalach w Wenecji, Locarno i tych wszystkich innych festiwalach, ale kto by miał czas jeździć po Europie i oglądać te filmy? Na przykład programerzy Festiwalu Nowe Horyzonty, którzy później selekcjonują te filmy i wyłuskują z nich perełki i przywożą z powrotem do Wrocławia, ale nie wolno zapominać, że ten festiwal to także okazja, żeby nadrobić jakiś kawałek filmowej historii. Zazwyczaj ten kawałek, który na co dzień jest niedostępny, nie znajdzie się go nigdzie w internecie i też kina raczej nie pokazują tego typu filmów, a znaleźć te filmy na fizycznych nośnikach to graniczy z cudem, czyli retrospektywy. W mojej opinii trochę niedoceniany przez większość widzów kawałek festiwalu Nowe Horyzonty, bo zazwyczaj to się kojarzy, że trzeba mieć już jakiś poważny, potężny kapitał do tego, żeby te filmy oglądać. Wydaje mi się, że nie jest to prawdą i powiedziałbym nawet, że oglądanie retrospektyw jest chyba najlepszym sposobem na to, żeby wyrobić w sobie jakiś kapitał filmowy, dlatego że zazwyczaj prezentowani są tam twórcy, zwłaszcza patrząc na retrospektywy historycznych twórców, to pokazywane są to filmy, które kształtowały późniejszy cały obszar kina. W tym roku są 4 retrospektywy i przyznaję, że dwóch z nich spróbuję nie odpuścić. Na start ta, która chyba była zapowiadana najmocniej i najgoręcej, czyli retrospektywa Shatajego Raya, który, myślę, śmiało mógłby być nazywany ojcem kina indyjskiego. To on jako pierwszy w latach jeszcze 50. pokazał, przebił się na świat właśnie z tym, co kino indyjskie ma do zaoferowania. Współcześnie można postrzegać Indie z perspektywy filmografii jako Bollywood, jako ten kraj, w którym produkuje się najwięcej filmów, zazwyczaj związanych z tańczeniem, zazwyczaj związanych z jakimiś tam ludzkimi dramatami, ale jednak Shataji Rai pokazywał stronę taką bardziej artystyczną, z jakimś własnym zacięciem, z własną charakterystyką wynikającą z tej szerokości geograficznej, na której się znajdował. To jest jedno z tych nazwisk, które w książkach poświęconych kinie, w jakichś różnych wywiadach z reżyserami o ich inspiracjach, jakichś listach filmów, których nie można przegapić, to jedno z tych nazwisk, które przewijały się najczęściej, które absolutnie nic mi nie mówiło. Nie byłem w stanie skojarzyć jakiegokolwiek filmu z tą postacią, ale jednak gdzieś tam z tyłu głowy czułem, że powinienem to nadrobić, bo jest to jednak ważny i istotny kawałek historii filmowej. Dlatego na pewno nie odpuszczę sobie tego i co najmniej kilka filmów, żeby wyrobić sobie opinię na jego temat. To jest chyba moja ulubiona sytuacja na Nowych Horyzontach. Kiedy wchodzę w filmografię jakiegoś twórcy czy twórczyni, nie znając kompletnie tej sylwetki, nie znając kompletnie tej postaci i wychodzę całkowicie urzeczony i odkrywam, że że oto mam nowego ulubionego reżysera bądź reżyserkę. Pozdrowienia dla wszystkich tych, którzy tak jak i ja byli zachwyceni Aidą Lupino parę lat wstecz. Drugą retrospektywą, która także wydaje mi się bardzo ciekawa i pozwoli nadrobić jakieś takie braki filmowe, to retrospektywa poświęcona twórczości Alain Robert Grieta. To twórca kojarzony z francuską nową falą, ale nie jest tak popularny jak te najważniejsze nazwiska utożsamiane z francuską nową falą, jak Truffaut czy Godard, ale jednak gdzieś on tam się pojawiał, gdzieś tam bywał wymieniany i poza płynnymi stanami rozkoszy jego filmy nic mi nie mówią, ale patrząc na kadry, patrząc na opisy, mam wrażenie, że skądś to już znam, więc być może służył jako inspiracja dla innych pozostałych twórców. Warto byłoby wspomnieć także o retrospektywie poświęconej twórczości Wanga Binga, ale nie jestem w stanie z czystym sercem jej polecić. Ona wzbudza zainteresowanie głównie dlatego, że jak spojrzy się na rozkład kalendarzowy pokazywanych filmów, to zdarzają się takie dni, kiedy w konkretnej sali kinowej jest pokazywany jeden film i to najprawdopodobniej będzie twórczość Wanga Binga. Już pomijam film zatytułowany 15 godzin, który jest bardzo dosłownym wyrazem tego, ile ten film trwa. On będzie pokazywany cały czas w przestrzeniach kina Nowe Horyzonty, ale są inne produkcje trwające na przykład 10,5 godziny, albo 4 godziny, albo 5 godzin. No, muszę przyznać, że przy nim Love Diaz i jego bardzo, bardzo, ale to bardzo długie filmy, no to naprawdę mogą się schować. Ja jednak chyba na tym etapie nie jestem jeszcze gotowy, żeby rozpocząć tak namiętny i tak ambitny romans ze slow cinema, które ciągle mnie fascynuje, ale pojąć go za grosz nie umiem. Poświęćmy teraz chwilę na przejrzenie w katalogu programowym Festiwalu Nowe Horyzonty sekcji zatytułowanej Pokazy Specjalne, czyli pokazy może jednorazowe, może wyjątkowe, z czymś tam istotnym związane. Moją uwagę przykuwa pokaz krótkich metraży celebrujący 75 lat szkoły filmowej w Łodzi. Tam znajdziemy, zdaniem programerów, najciekawsze krótkometrażowe propozycje, które wywodzą się z łódzkiej szkoły filmowej. Myślę, że to może być bardzo ciekawa okazja, żeby zobaczyć to, jak twórcy, których później może znamy i kojarzymy, jak zaczynali, jak sprawdzali swoje, jak stawiali pierwsze kroki właśnie w świecie filmowym. Na przykład zobaczymy pierwszy film nagrodzonego Oscarem Zbigniewa Rybczyńskiego. To film z 1972 roku, ale będzie też na przykład debiut Jagody Szelc, który z ciekawością obejrzę. I będzie to też taki wgląd w to, w jaki sposób ewoluuje podejście do właśnie krótkiego metra, do tych początkowych etiud. Na przestrzeni dowiadywałem się więcej na temat kina. W trakcie tej ewolucji wiedzy o kinie, w ewolucji tej sztuki filmowej, myślę, że to może być całkiem ciekawa gratka dla fanów kina, a raczej dla tych, którzy chcieliby wiedzieć, jak te filmy powstają, a może, kto wie, w przyszłości chcieliby się zająć sami sztuką filmową. Patrząc dalej na pokazy specjalne, znajdziemy film zatytułowany Wika. To film dokumentalny w reżyserii Agnieszki Zwiewki, który był pokazywany w Polsce podczas festiwalu Millennium Dogs Against Gravity w Polsce poza Wrocławiem. Teraz będzie on miał premierę we Wrocławiu w ramach festiwalu Nowe Horyzonty, ale wszystkie pokazy oczywiście w Dolnośląskim Centrum Filmowym, od pewnych rzeczy się nie da uciec, czyli film dokumentalny poświęcony najstarszej DJ-ce w Polsce. Jak zdarzyło mi się kiedyś rozmawiać z twórczynią tego filmu w trakcie wtedy, gdy go przygotowywała, to jawił się to jako film naprawdę z ogromnym rozmachem, z ogromnym zacięciem, z jakąś taką nietypową jak na warunki polskiego dokumentu wizją. Zobaczymy, jak to wyszło i także będzie można zobaczyć bohaterkę tego filmu w akcji podczas jednego z wydarzeń na wyspie Tamce. Patrząc dalej i pozostając w temacie wspominanych wcześniej długich form, to takie długie paski w programie festiwalu, to będzie także film zatytułowany Królestwo w reżyserii Larsa von Triera. I to słowo film mówię z dość dziwną emfazą, dlatego że chyba trudno byłoby mi się zgodzić na zakwalifikowanie tego jako filmu, dlatego że w gruncie rzeczy dostajemy 3 sezony serialu Larsa von Triera, gdzie każdy z tych sezonów składał się z 5 odcinków i klasyfikowanie tego jako film, oczywiście będą w trakcie tych pokazów przerwy, żeby nie było, klasyfikowanie tego jako film to jest właśnie ta kwestia bardzo płynna, bardzo umowna. Tak jak wiele kontrowersji parę ładnych lat temu wzbudziło uznawanie trzeciego sezonu Twin Peaks jako samodzielny film i wtedy, w tym chyba 2016 lub 2017 2016 roku przez Stowarzyszenie Francuskich Krytyków zostało to uznane za najlepszy film. To tylko pokazuje, że te granice między filmem a serialem się zacierają i to też jest widoczne na nowych horyzontach, bo zarówno te pokazy Królestwa, jak i pokazy pierwszych odcinków nowych nadchodzących seriali na Netflixie polskiej produkcji, no to jest ten ukłon, ten zwrot tego kierunku otwierającego się także na telewizję. A gdy mowa o długich formach, gdy mowa o filmach długich z pogranicza slow cinema, no to tutaj już nie ma wątpliwości, że to film pełnometrażowy, a nie serial, czyli Jean Dillman. O tym filmie już mówiłem bardzo dużo wtedy, kiedy ukazał się najnowszy ranking Sight and Sound, ten ukazujący się co 10 lat i pokazujący, jakie są najlepsze i najważniejsze filmy w historii kina, i właśnie na miejscu pierwszym, ku zdumieniu bardzo wielu osób, znalazł się film właśnie Jean Dillman. Polecam zerknąć na podcastach do tej odsłony Coś Obejrzanego, która była poświęcona temu filmowi. Tam w o wiele większym szczególe, w o wiele większym detalu mówiłem, próbowałem wytłumaczyć, dlaczego akurat ten film został uznany przez tak wielu twórców filmowych za najważniejszy, za bardzo istotny. Mogę tylko powiedzieć, że dla mnie to była wspaniała przygoda, zwłaszcza z perspektywy takiej, że ja przecież tak mocno za slow cinema nie przepadam, a jednak ten 3,5 godzinny, bardzo, ale to bardzo powolny portret psychologiczny chwycił mnie za gardło i był w stanie utrzymać moją uwagę, i z perspektywy obejrzenia go teraz na wielkim ekranie, chyba się zdecyduję na to jeszcze raz. To będzie odważna decyzja, ale wydaje mi się, że kiedy, jak nie na nowych horyzontach.
Coś obejrzanego.
Inne rzeczy, inne sekcje, na które warto zwrócić uwagę. No, pochylę się teraz wyjątkowo nad sekcją Nocne Szaleństwo, bo mam wrażenie, że jest to też ta sekcja, która skłania bardzo wiele widzów, którzy nie są typowymi uczestnikami Festiwalu Nowe Horyzonty, ale po prostu chcą zobaczyć coś dziwnego, coś odjechanego w trakcie pokazów, no właśnie wieczornych, którym towarzyszy no specyficzna atmosfera, specyficzny klimat. To trzeba po prostu przeżyć najlepiej z jakimiś dziwakami, pokręconym i wzbudzającym niejednokrotnie zazwyczaj obrzydzenie filmem. Tutaj znajdziemy kilka ciekawych propozycji, w tym kilka głośnych propozycji. Chyba na start najbardziej będzie się wybijał Infinity Pool w reżyserii Brandona Cronenberga. To nazwisko to nie przypadek, to syn Davida Cronenberga. Jest to film, co do którego widziałem bardzo dużo materiałów promocyjnych. Ktoś całkiem nieźle zainwestował w kampanię wiralową tego filmu. No ale cóż, mówi się, że jest to dobry, godny następca twórczości swojego ojca Davida Cronenberga, któremu brakuje jeszcze kilku paru szlifów. Jeżeli ktoś przepada za twórczością Cronenberga, no to myślę, że kolejny film młodego Cronenberga powinien jak najbardziej trafić w jego alejkę. Zwraca uwagę także film zatytułowany Showing Up. To film od Kelly Reichert, która wyreżyserowała pierwszą Krowę, która była pokazywana parę lat temu na festiwalu, a w obsadzie znajdziemy Michelle Williams, Hong Chau oraz Andre 3K. I zerkając tylko na te trzy nazwiska, ja już nic więcej nie potrzebuję wiedzieć, ale też zerknąłem i film produkuje A24, więc dla mnie to też pozycja obowiązkowa, tak jak całkowicie obowiązkowy jest najnowszy film z Willemem Dafoe zatytułowany Inside od Vasilisa Kotsoupisa, przedstawiciela nowej greckiej fali, tego nurtu, z którym możemy utożsamiać także Yorgosa Lanthimosa, a jest to film, który bardzo mocno skupia się na postaci Willema Dafoe, który dostaje się do nieswojego mieszkania i zostaje w nim uwięziony, po czym jesteśmy świadkami no dość wyjątkowego monodramu, one man show. I w zasadzie jeżeli nie jesteście ciekawi, co robi Willem Dafoe zamknięty w luksusowym mieszkaniu, no to trochę wam zazdroszczę, bo dla mnie jest to jedna z tych rzeczy, która spędza mi sen z powiek, więc na pewno film z Willemem Dafoe zobaczę, bo te filmy nie muszą być dobre, ale Willem Dafoe za każdym razem, w każdej roli, w każdej produkcji jest po prostu świetny. Dla niego warto chodzić do kina. W sekcji Nocne Szaleństwo znajdziemy także filmy polskiego reżysera Kuby Czekaja, Lipstick on the Glass, i to uważam, że jest pozycja ważna dla tych, którzy polskie kino utożsamiają raczej z monotematycznością, z nudą. Nie, Kuba Czekaj, tak jak i Jagoda Szelc parę lat temu, oni udowadniają, że jednak jest miejsce, jest przestrzeń w polskim kinie na coś dziwnego, na coś niejednoznacznego, na coś, co widzu zostawia o wiele więcej pytań niż na początku. W sekcji Nocne Szaleństwo jest także film zatytułowany Kapitan Fagottron ratuje świat. I ja nie polecam, nie zachęcam do tego filmu, ja tylko informuję, że jest film o takim tytule i to też jest część festiwalowego doświadczenia, zobaczyć sam tytuł i zdecydować, czy jest to warte naszego czasu, czy nie. Na Nowych Horyzontach także istotna jest sekcja sezon, czyli możliwość nadrobienia tych najciekawszych filmów, tych, które się cieszyły największą popularnością w poprzednim roku. No i dla mnie to będzie okazja, żeby wrócić do tych filmów, które wyjątkowo skradły moje serce. I w tym roku w sekcji sezon jest kilka pozycji, których jeżeli jeszcze nie nadrobiliście, no to lepszej okazji, żeby je zobaczyć, nie będzie. Na miejscu pierwszym zdecydowanie i oczywiście i w cuglach wygrywa film zatytułowany Marcel Muszelka w różowych bucikach. No to był film, który no, podbijał serca wszystkich, małych i dużych. Wszyscy, którzy wychodzili z tego filmu, no to byli zachwyceni. I mówię to z ręką na sercu, nie spotkałem się z votum separatum od tego zdania. Film, który no, jest jakimś takim miksem animacji, jak i filmu aktorskiego, opowiadający o przygodach no po prostu Muszelki, która wiedzie swoje życie wśród śmieci w typowym domu, który jest przeznaczony na wynajem od Airbnb. Trochę film poniekąd metatematyczny, inspirowany Mokumentem, ale to był przede wszystkim niesamowity wyciskacz łez. Film, który zapewniał tyle samo emocji i wzruszenia, ile zapewniał szczerego, pięknego śmiechu. To wydaje mi się, że jest dla mnie taka namiastka Call Me By Your Name, czyli filmu, który oglądam za każdym razem, kiedy jest w kinie, bo oglądam go za każdym razem, kiedy jest w kinie. W tym roku w ramach sekcji sezon 3 pokazy Marcela Muszelki. Czy pojawia się na wszystkich trzech? Nie wiem, nie mogę powiedzieć, ale jest to całkiem prawdopodobne. W sekcji sezon znajdziemy także filmy Blisko. To także wyciskacz łez, ale on nie miał raczej cech pozytywnego wyciskania łez. To jest film, który miał widza zmiażdżyć, wbić w ziemię i warto go obejrzeć chociaż raz w życiu. Ja raczej się chyba na ten film ponownie nie zdecyduję, ale warto, bo to naprawdę piękna i przejmująca, chwytająca za gardło opowieść. Znajdziemy film zatytułowany Annie's Man w reżyserii Marka Jenkinsa. To taka dziwaczna wariacja trochę na temat filmu Lighthouse, trochę na temat Davida Lyncha, a Mark Jenkins to postać znana nowohoryzontowiczom. Jego poprzedni film zdobył nagrodę zarówno publiczności, jak i jury, a w tym roku Mark Jenkins będzie także zasiadał w jury konkursu festiwalu Nowe Horyzonty. Co jeszcze w ramach sekcji sezon? Podejrzana w reżyserii Park Chan-wooka. Jeżeli ktoś lubi takie dziwaczne, bardzo poplątane thrillery, wielu osobom to przywodziło na myśl kino Alfreda Hitchcocka, ja tego nawiązania tam aż tak do końca nie widzę. Znaczy są pewne podobieństwa, ale nie na tyle, żeby to nazywać kinem typu Alfreda Hitchcocka. No ale tak, jest to całkiem zręczna, całkiem fajna zagadka kryminalna, obudowana naprawdę ogromną i majestatyczną formą. Znajdziemy także film zatytułowany I oto polski kandydat do Oscara, nominowany w kategorii do najlepszego filmu międzynarodowego. Warto ten film zobaczyć na dużym ekranie. Oj, naprawdę warto. Oraz Pięć Diabłów, czyli też przebój poprzedniej edycji Nowych Horyzontów, film, który myślę, że zyskiwał najwyższe oceny z całego przekroju widzów. Co warto zaznaczyć, Blisko, Podejrzana, Io oraz Pięć Diabłów to będą filmy pokazywane w ramach pokazów na rynku, dlatego jeżeli ktoś reflektuje nad opcją budżetową Festiwalu Nowe Horyzonty, no to lepszej okazji nie znajdzie. Wymieniłem tutaj bardzo wiele tytułów filmowych, ale to zaledwie zalążek tego, co będzie można zobaczyć w trakcie 23. edycji Festiwalu Nowe Horyzonty, który rozpocznie się w czwartek 20 lipca, edycja stacjonarna zakończy się w niedzielę 30 lipca, a filmy w ramach pokazów online będzie można oglądać do 6 sierpnia. Polecam i zachęcam serdecznie, bo to jedno z najbardziej wyjątkowych wydarzeń kulturalnych na mapie Wrocławia, a myślę, że nikt nie zarzuci mi hiperbolizacji, jeżeli powiem, że jest to jedno z najważniejszych wydarzeń filmowych na mapie Polski i tej części Europy. Absolutne święto dla fanów kina. Mam nadzieję, że się tam widzimy już za niecałe 2 tygodnie. To było coś obejrzanego. Ja nazywam się Józef Poznar. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.
Coś obejrzanego.